Cisnąłem.
I ja nacisnąłem.
Witam cię, Wojtku, serdecznie. 296. W ogóle to jest bardzo ładna liczba. Nie wiem dlaczego, bardzo mi się podoba.
Co zaokrąglone są te wszystkie cyferki jakoś tak ładnie, nie? Każda ma jakiegoś zawijaska.
Tak, bardzo to fajnie wygląda. 295 było podobne, ale 296 jest jakoś...
Bo w piątce jest jeszcze... ostry kąt, wiesz, taki na górze.
No, to prawda.
No.
Jeszcze bardziej mnie jakby cieszy właśnie 296.
No, witam lubimy cię, krągłości, 290... nie oszukujmy się.
No, jesteśmy prawdziwymi mężczyznami.
Wiadomo.
Dokładnie. Wojtku, witam cię serdecznie. Odcinek 296. Mamy tematy, jest
bardzo
to
dobre
podcast.
W ogóle.
Tak?
I moim zdaniem jak najbardziej. Mamy bardzo dobre tematy. Ja się dzisiaj naprawdę przygotowałem. I zarówno do tej naszej głównej części, jak i do After Darka, który będziecie mogli posłuchać nasi patronici po odcinku głównym.
To jest, była taka sugestia na forum, żeby mówić o czym będzie następny After Dark, żeby też była informacja w opisie odcinka, więc w opisie tego odcinka jest informacja o czym jest następny After Dark, czyli ten, który wyjdzie razem po tym odcinku, więc można sobie po prostu rzucić uchem i posłuchać. Także zapraszam serdecznie, zapraszam do tego, żeby razem z nami być na kolejne tam parędziesiąt minut. Ja, Wojtek, mam... Czekaj, zobaczę tylko. Ja mam temat, który chciałbym zrobić na samym początku, no. Bo on jakby... Bo to będzie rzecz, która będzie istotna dla naszych słuchaczy, mam wrażenie. Ja przeczytałem książkę.
O! Niesamowite! Gratulacje!
Przeczytałem książkę Edwarda Snowdena. Przeczytałem książkę Edwarda Snowdena i chciałbym o niej... Tak bardzo krótko, ale chciałbym o niej opowiedzieć, bo...
Bardzo chętnie posłucham, ponieważ ja nie przeczytałem książki Edwarda Snowdena i chętnie się dowiem, co jest tam fajnego, ciekawego, co jest tam nowego, czego nie wiedzieliśmy wcześniej.
Ja nie chcę za dużo spoilować, bo
ale
uważam,
czy są
że to jest
takie rzeczy?
Są.
Okej.
Okay. Myślę, że jest... W sensie, że to jest bardzo ciekawa książka. Pierwsza połowa jest w ogóle, mnie na przykład pierwsza połowa akurat wynudziła strasznie. Wynudziła mnie pierwsza połowa strasznie, dlatego że to była połowa, w której on opowiada właściwie o swoim życiu, jak do tego doszło, że pracował w NSA i tak dalej. I mnie to wynudziło chyba dlatego, że ja już to wiedziałem.
No to domyślam się, ale dla osób, które nie wiedziały,
znaczy,
zakładam, że...
Nie jest tak, że wszystko wiedziałem. Aczkolwiek jest tak, że dużo z tych rzeczy, o których on mówił, ja wiedziałem, bo mnie to interesowało i ja starałem się na przykład, wiesz, dowiedzieć się więcej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu te rzeczy, o których on mówił na początku, to nie były rzeczy, które były dla mnie czymś nowym. Natomiast druga połowa książki jest turbo interesująca, turbo ciekawa, bardzo przyjemnie, bardzo dobrze się to czyta. Są rzeczy, których absolutnie nie wiedziałem, są rzeczy, które po prostu... mnie może nie tyle szokowały, co jakby z takiego czysto prywatnościowego, frikowego punktu widzenia absolutnie zaciekawiły. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze się to słuchało, w sensie czytało i wyobrażało. Więc druga połowa książki jest dużo lepsza moim zdaniem niż pierwsza połowa książki. To jest jakby do czego dążę.
A w drugiej połowie jakby co tam jest, że jest takie ciekawe? Nie, żebyś spoilował, tylko po prostu właśnie, wiesz, jaki kontent.
Słuchaj, no bo książka tak naprawdę to działa w taki sposób, że pierwsza połowa książki jest jakby jak dochodziło do momentu, w którym jakby on zdecydował się, że żeby jakby wyjawić te wszystkie sekrety. Natomiast druga połowa książki jest jakby moment, w którym to się faktycznie wydarzyło
i co
jest
co
potem...
Dalej.
Co jest potem dokładnie dalej.
Rozumiem.
Więc z tej perspektywy to było interesujące. Jakby rzecz, którą mogę zdradzić, taki sekret, on na przykład w pewnym momencie opisuje, jak było, kiedy chciał się skonsultować, w sensie chciał porozmawiać z tymi wszystkimi właśnie dziennikarzami, z Greenem, Greenwaldem i tak dalej, co zrobił, żeby nikt go nie nakrył, że on chce właśnie przeprowadzać takie rozmowy i tak dalej. Więc kupił 4 laptopy.
Okej. Okay.
Jeden do kontaktu z kimś tam, drugi do kontaktu z kimś tam, trzeci do kontaktu z kimś tam, czwarty, który w ogóle nigdy nie był podłączony do internetu. I jeździł po wyspie na Hawajach, zbierał informacje o sieciach Wi-Fi, które tam są, po to, żeby podłączać się do nich losowo różnie i wysyłać jakby zaszyfrowane wiadomości z nie swoich Wi-Fi w różnych miejscach tak, żeby nikt nie pomyślał i nie stwierdził, że to jest on.
Mhm. Okej.
Okay. Więc jest
tam
pareczka...
A nawet mógł pomyśleć, że to jest kilka osób, nie?
Tak, mhm. Tak, dokładnie. Więc to było bardzo ciekawe. Sama książka jest bardzo interesująca, tak jak mówię, i to jest książka, którą myślę, że warto przeczytać. Mi zabrakło tak naprawdę jednej rzeczy, znaczy może nie jednej, jakby zabrakło mi takiego podejścia czysto technologicznego, bo ja bardzo bym zainteresowany jakby większą ilością szczegółów technologicznych, natomiast to nie jest książka dla osób jak ja. To znaczy nie jest książka dla osób, których właśnie interesuje tak stricte technologiczne, technicznie nawet rozwiązanie problemów, z którymi radził sobie Edward Snowden. Chociaż są takie momenty i muszę przyznać, że są zawsze bardzo ładnie wyjaśnione i na przykład dlaczego ważne jest to, żeby twoje rzeczy były szyfrowane i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I jakby są przykładne. Wiesz, w sensie to jest taka książka, którą myślę, że jak dałbym mojej mamie, ona by zrozumiała około 80% z tej książki. Ale miałaby taki outcome z tego, że aha, no dobra, ważne jest to, żeby moje rzeczy były prywatne, bo x, y, z, nie? Uh-huh. I dlaczego nie są w tym momencie prywatne, jak to się stało i co oni o mnie wszystko wiedzą. I to jest bardzo z tej strony interesujące. I teraz ja z racji tego, że uważam, że to jest dobra książka, chciałbym taką książkę komuś dać. To nie jest żaden, nie robimy tego w żaden sposób sponsorowanego konkursu. Ja nie wiem nawet, kto tę książkę wydał, czy wydaje.
Ja wiem, ale nie powiem, bo byłoby to lokowanie produktu.
Tak, hashtag niezapłacone, więc zrobimy tak, że my po prostu rozdajemy tę książkę. I teraz zrobimy taki konkurs bardzo krótki, bardzo szybki, bardzo prosty. Mam nadzieję, że będzie, że to będzie ten. Nie mam tej książki w tym momencie fizycznie. Nie mam jej nawet w e-booku, znaczy mam ją e-booku na moim iBooksie, ale nie mam jej jakby tak, żeby komuś ją dać w tym momencie. Więc zrobimy konkurs, który będzie polegał na tym, że w komentarzach do tego odcinka na forum napiszcie po prostu, ja sobie nawet zapisałem takie ładnie skonstruowane pytanie, Wojtek, ja ci wysłałem, więc tylko sobie do tego wrócę. Gdzie to jest? Poczekaj. Sekundka. Aha. Jaką ostatnio zrobiłeś lub zrobiłeś krok? Jaki ostatnio zrobiłeś lub zrobiłaś krok w celu poprawy swojego bezpieczeństwa w internecie? To jest pytanie, które mam. Napisz po prostu w komentarzu, co takiego zrobiłeś lub zrobiłaś. My wybierzemy po prostu jedną osobę, kto wie, może wybierzemy więcej, ale generalnie założenie jest takie, że wybieramy jedną osobę, która po prostu, czy będziemy losować, zobaczymy, co się z tego wydarzy. I ta osoba, ja się z nią skontaktuję i po prostu dostarczę jej książkę w taki sposób, jaki będzie chciała. To znaczy, jeśli będzie chciała e-booka po polsku, to dostanie e-booka po polsku. Jeśli będzie chciała fizyczną książkę po polsku, to dostanie fizyczną książkę po polsku. I to już ustalimy jakby z tą osobą bezpośrednio, żeby dostała w takim jakby formacie, jakim będzie ją to interesowało. I myślę, że to może być interesujące, bo ja bardzo chętnie przeczytam, co robicie, żeby poprawić wasze bezpieczeństwo w internecie, czy czyjeś bezpieczeństwo w internecie. A książka myślę, że będzie miłym prezentem i rzeczą, którą będzie warto przeczytać i warto się z nią zapoznać. Także taki mały konkursik.
Bardzo fajnie. Ja myślę, że założymy oddzielny temat. W sensie nie komentarzy pod tym odcinkiem, bo może się okazać, że wiesz, ktoś będzie chciał skomentować jakiś wątek z odcinka i może się to pomieszać. Zróbmy oddzielny wątek, konkurs w tytule i będzie wiadomo, że tam zbieramy te zgłoszenia.
Dobra, to ja taki temat założę i podrzucę do... Tak, i teraz zapiszę sobie tego do notatki. Edward Snowden, temat konkursowy jest tutaj. Dobra,
dokładnie.
Zapisałem sobie i po prostu będzie można kliknąć. Trzeba się zarejestrować oczywiście na forum, jeśli nie macie konta. Nie zbieramy żadnych waszych danych, więc spokojnie.
A można już zakładać te konta przez Apple ID?
O, to jest dobre pytanie, poczekaj.
Tam cały czas czekamy, aż wtyczka się pojawi, nie? Do Discoursa, która to obsługuje. Pamiętam, że...
Tak, to było problemem, ale to zaraz ci powiem. Sign in with Apple feature. Pyk. Coś już chyba jest.
A, no
aczkolwiek...
To na spokojnie po nagraniu będziesz mógł rzucić okiem. Bo myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Chociaż
istnieje szansa, że już się da, ale nie jestem jeszcze pewien. Bo widzisz, to nie jest takie hop-siup w tym momencie do tego Discoursa, żeby zrobić sign-in-ów. W sensie to jest, oni zrobili to, ale to jest jeszcze trochę takie, powiedzmy...
Właściwie to w ogóle, patrząc na integrację w innych miejscach, to też nie jest zbyt piękna. Jakby Jeszcze oczywiście za mało widziałem tego typu integracji, ale te, które widziałem, niektóre są tak zrobione, że widać, że to nie jest jeszcze tak funkcja dobrze rozpoznana przez deweloperów, w sensie, że wiesz, wykorzystują lub nie niektóre funkcje, ja przykład, wiesz, jakoś tak...
Nie wiem, jak ty widziałeś, ale ja przykład widziałem bardzo dużo aplikacji, w których faktycznie to już jest.
No ale na przykład TikTok, o którym będziemy rozmawiać w After Darku, tam jest funkcja, że możesz się zalogować przez Apple ID, ale na przykład ma trochę problem z kwestią nazwy użytkownika, bo na przykład tak, ja przez widziałem. Jakiś czas, i to jest ciekawe, to się zmieniło po jakimś czasie. Na początku miałem Apple user coś tam numerki, a później to się zmieniło na moje imię i nazwisko z jedynką, więc wygląda na to, że chyba bez jedynki było to zajęte. I oczywiście ręcznie mogłem to zmienić, ale jak wchodzę na przykład w ustawienia mojego profilu i w e-mail, to tam jest pusto. I w ogóle aplikacja się
a ja widziałem, na tym, ja tam miałem, Wojtek, ten Private Apple ID Relay, coś tam.
No to u mnie jest pusto, nie wiem. To różnie to działa, więc... ale rozumiem, że w takim razie, wiesz, Discourse jest otwartym kodem, więc jest mnóstwo osób, które nad tym pracują, więc to nie może być aż tak proste do wdrożenia, skoro do dzisiaj jakby nie powstało jakieś, wiesz, sensowne rozwiązanie na Discoursa, bo ja tak trochę po tym oceniam trudność wdrożenia, bo jeżeli, wiesz, open source'owe rozwiązania mają coś szybko i to działa bez problemu, to zwykle oznacza, że integracja tego była po prostu w miarę, wiesz, łatwa, nie? A jeżeli no, muszą nad tym walczyć, to myślę, że po prostu to jest kwestia właśnie, że Apple nie zrobiło tego tak łatwo, jak twierdziło, że zrobi.
Ja widzę właśnie, że ktoś tutaj coś zrobił, więc po nagraniu odcinka faktycznie, wezmę sobie to już zapiszę, po nagraniu odcinka faktycznie rzucę okiem i być może, jak już ten odcinek będzie publiczny, to sign in with Apple będzie już dostępny na naszym forumie, ale nie obiecuję tego, bo...
Spokojnie, to wiesz, to też opieramy się na rozwiązaniach, wiesz, ludzi, nie? A nie własnych. No, dobrze. Pojawił się też temat... Oprócz Snowdena, więc oczywiście zachęcamy w ogóle do wzięcia udziału w konkursie. Natomiast pojawił się w obu naszych notatkach, i w twojej, i w mojej, temat nowego samochodu Tesli, czyli Cybertruck. I ja bardzo chętnie porozmawiam z tobą o tym samochodzie, bo mam kilka ciekawych wniosków. Na początek może konkrety, czyli jakby czego można się spodziewać po tym samochodzie. I od razu trzeba zaznaczyć, że jakby truck, tego typu samochód raczej jest dedykowany dla, w znacznej większości, dla amerykańskiego rynku. Jakby to w Polsce takich trucków jeździ niedużo. Wiesz, to są samochody bardzo duże, palą bardzo dużo benzyny oczywiście, wiesz, w Stanach to nie jest problem, więc trzeba nałożyć na to taki filtr, że nie wiadomo, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja potrzebuję takiego trucka, wiesz, z taką wielką paką z tyłu, to pewnie nie. W większości przypadków, jeżeli nie jesteś Amerykaninem, to prawdopodobnie nie. Są jakieś tam wyjątkowe zastosowania, rzeczywiście, nie wiem, jak się prowadzi jakiś biznes, gdzie musisz przewozić jakieś większe rzeczy, ale nie za duże, nie takie, które, wiesz, do których potrzeba tira, no to może tak, ale generalnie jest to sprzęt dla Amerykanów. I teraz tak, z konkretów. Cena od 40 tysięcy dolarów do 70 tysięcy dolarów. I ja tak policzyłem sobie na pałę, bo zwykle Amerykanie podają te ceny bez VAT-u, więc w Polsce, gdybyśmy przeliczyli to po, wiesz, dzisiejszej stawce dolara, to by było 334 tysiące złotych już z 23% VAT-em.
Ja ci, Wojtek, mogę powiedzieć, ile ten samochód kosztuje. Chcesz tak naprawdę wiedzieć? Ja ci mogę powiedzieć, tak, bo naprawdę? Jestem w takim kraju, w którym mogę go kupić.
A, no tak, zapomniałem. Chociaż my w sumie, kurczę, Model 3 możemy też kupować i tam w teorii można sobie skonfigurować. No nie wiem, czy Cybertruck też mogę.
A nie ma jeszcze. Jestem na stronie i widzę, że nie ma jeszcze.
Bo widzisz, są w tej chwili, trwa jakby przedsprzedaż. Można sobie zabukować samochód.
Dostawa za rok albo za dwa lata.
Aha, no bo okej. Okay. Bo Amerykanie mogą już zrobić jakby no, zarezerwować sobie swój tak. model, który dokładnie będzie wyprodukowany w 2021. No, dokładnie. Więc, ale widocznie na UK te rezerwacje jeszcze nie działają. Także to też pokazuje jakby na jaki działają. Rynek jest przede wszystkim. W sensie... A czy a, możesz... Ja, znaczy,
mogę zrobić preorder. A, natomiast no. Jakby ten preorder kosztuje w tym momencie 100 funtów, ale nie mogę jeszcze tak. zapłacić za niego. Nie wiem, ile jeszcze będzie kosztował nawet.
Okej, okay. Czyli w konfiguratorze jest tylko cena za rezerwację. No rozumiem. Tak. Jasne. No to docelowo...
Konfiguracja będzie w późnym 2021. Mhm, mhm. A w 2022 będą je wysyłać. No. Ale jeśli on ma cenę taką samą jak Tesla Model 3?
A trójka ile kosztuje? 39,900? Że, a właśnie, bo to ja mówię w dolarach.
I zobacz w dolarach, ile kosztuje ten Cybertruck i ile kosztuje Model 3 i ja ci wtedy powiem, bo mam wrażenie, że to są podobne ceny.
One chyba kosztują te same. Tesla.com, to muszę sprawdzić Model 3, United States, Model 3 i ja chcę
zacierać. Zobacz, ile kosztuje Cybertruck najpierw.
A nie, to ja już wiem. Cybertruck najtańszy w tej chwili jest za niecałe 40 tysięcy dolarów. Najtańszy.
Dobra, i zobacz teraz, ile kosztuje Model 3.
Custom order wezmę. No i zobaczymy. Długo się ładuje, ale standard rate 30 tysięcy dolarów, czyli o 10 tysięcy dolków mniej. Za najtańszy model.
Okej, okay. W takiej opcji...
Ale long range kosztuje 39,800. Czyli ten long range, czyli środkowy model cenowo jest podobny do Cybertrucka podstawowego. No to
long range trójka kosztuje 47 tysięcy funtów. Mm-hmm. To znaczy, że około 47 tysięcy funtów będzie kosztować pewna 49 tysięcy może funtów będzie kosztować mm-hmm. model ten Cybertruck, czyli 49 to już z podatkami wszystkimi.
A, no właśnie. To żeśmy, czyli i tą ceną 250 jakby za tysięcy złotych. Ile? 250? Aha, okej. Okay.
1000 złotych. Dobra cena.
Nie, no super. Znaczy wiesz, no ja też trudno mi ją odnieść do innych samochodów jakby tej klasy, bo nigdy się nie interesowałem w ogóle, wiesz. Ja nie jestem motoryzacyjnym freakiem.
Ja też.
Ale są jeszcze dwie rzeczy, które są ważne jakby w przypadku, takie bardzo konkretne, w przypadku tego samochodu. To jest, on ma w tej chwili... Od 400, najtańsza wersja ma 400 km zasięgu, najdroższa wersja 800 km zasięgu. To jest bardzo dużo. I ten najdroższy, ponieważ ma 4 silniki i one są mocne i ma dobrą baterię, ma, uwaga, 6 ton uciągu. Znaczy właśnie, no nie wiem, czy się mówi na to, że to jest udźwig, bo to nie chodzi o to, że możesz na niego nałożyć 6 ton, tylko on po prostu może pociągnąć przyczepę, która ma aż 6, ponad 6 ton, bo tam jest 6300 około kilogramów. Specjalnie musiałem przeliczać z tych poundsów czy coś tam. Więc to jest bardzo dużo, w sensie to jest naprawdę niesamowite. I czytałem też takie ciekawe teksty, dlaczego, tutaj jakiś segue zrobimy do tego, jak on wygląda, nie? Ale dlaczego on właśnie wygląda tak, jak wygląda? To jest jeden z pierwszych, jeden z, bo okazuje się, że są dwa albo trzy modele na rynku, które albo wyjdą za chwilę, albo bo zostały też ogłoszone, jakaś Toyota, coś tam. To są jedne z niewielu samochodów typu truck, które są zbudowane jako, wiesz, na tej jednej klatce, czyli nie są składane z elementów, tylko po prostu mają jedną wielką klatkę, do której są dokładane, wiesz, drzwi i tak dalej. I dzięki temu one mają po prostu dużo lepszy uciąg, bo, wiesz, siły się lepiej rozkładają po tym samochodzie. Więc jakby ten wygląd też wynika, właśnie to, że on jest unibody, tak jak MacBooki, wynika z tego, że dzięki niemu jest w stanie uciągnąć dużo więcej niż zwykłe.
Czy ty, Wojtek... A propos no. tego unibody, czy ty Wojtek czytałeś nasze forum na temat tego samochodu?
Jeszcze nie.
Ja w ogóle polecam nasze forum standardowo.
Nie, wiem, że nasze forum jest super.
Uważam, że nasze forum jest w ogóle najlepszym forum w internecie i Wojtku, te 120 tysięcy osób, tak naprawdę nie, wchodzących co miesiąc, tyle mam wyświetleń, nie może się Wojtku mylić. Natomiast Piotrek napisał aha. bardzo ładny, on napisał, że postanowił zostać oficjalnie największym hejterem Cybertrucka.
Okej.
Okay. I Natomiast przeczytam jakby tylko jakby polski tekst, tam jest angielski dokument i generalnie będzie od razu wiadomo, o co chodzi. Ja ten też temat jakby i ten post podlinkowałem w opisie odcinka. Coś innego przykuło moją uwagę, te pieprzone krawędzie. Przy obecnych przepisach co do ochrony pieszych, kontrolowanych strefach zgniotu, etc. zacząłem się zastanawiać, czy taki kształt karoserii w ogóle jest legalny. Będę tego jeszcze szukał dalej, ale pierwsze pół godziny dziś rano przyniosło mi taki rezultat. Postaram się jakieś wieczorem albo w najbliższych dniach znaleźć coś więcej, bo moim zdaniem to auto w takiej formie nigdy zostanie dopuszczone do sprzedaży. I tu jest jakby jest podrzucony link do PDF-a, jest też parę jakby takich punktów z tego PDF-a. Generalnie ten samochód w tym kształcie nie może zostać sprzedany, bo nie może mieć takich ostrych krawędzi, takich, wiesz... On się na przykład kończy na końcu i na początku tak bardzo ostro, no nie? I on nie może tak wyglądać, nie może tak, bo kiedy zahaczysz kogoś po prostu przez przypadek, to możesz zrobić większą krzywdę, niż gdyby ten kształt był obły. Więc, no i oczywiście nie ma też w tym momencie lusterek, które są wymagane i tak dalej. Jest też bardzo fajny temat na Twitterze. Kurczę, czy ja to znajdę? Nie dodałem sobie Cybertruck. Nie dodałem tego do zakładek, ale jest i znalazłem posta jakiejś pani, która bardzo ładnie opisała wszystkie problemy związane z tym Cybertruckiem. Może to spróbuję znaleźć Cybertruck i wpiszę...
Może coś wyskoczy. Bo teraz właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony... Człowiek, który ogląda konferencję, na której, wiesz, wyjeżdża absolutnie kosmicznie wyglądający samochód, który robi wow, niezależnie od tego, czy ci się podoba, czy nie. W takim sensie, że no nie da się obok niego przejść obojętnie, absolutnie. W sensie, to jest naprawdę samochód, który wygląda jak z przyszłości, że jakby... W latach 70., jak wyobrażali sobie przyszłość, nie? To tak wyglądały wtedy samochody.
O, znalazłem. O, to nie super. Była chyba pani. To nie była chyba pani, ale właśnie jest temat. Wyśleć go tobie, Wojtek,
dobrze.
Na Telegramie, to sobie potem go zobaczysz. Ja też podlinkuję go. Jakby jakie problemy mogą być.
Aha, super. Bardzo fajnie. I teraz. Czy tobie się podoba ten samochód?
Wiesz co? Nie jestem pewien. W sensie wiem, że są ludzie, którzy mówią, no to samochód albo się podoba, albo go nienawidzisz, no nie?
Aha.
A ja mam takie bardzo obojętne odczucia co do tego samochodu. W sensie ja widzę, że on jest inny oczywiście. Mam oczy, tak?
Brawo.
Widzę, że on jest inny. Widzę, że został zaprojektowany w inny sposób i tak dalej. Jestem jakby świadomy tego, że to jest coś innego i coś nowego. Ale raczej nie mam żadnych negatywnych albo bardzo takich tych odczuć w stosunku co do tego samochodu, nie? Nie jestem pewien, że mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Ja jestem fanem bardzo takich obłych kształtów. Mi się podobają wszystkie Tesle, no nie?
No bo one są dość standardowe, wiesz, z wyglądu,
bardzo,
nie?
Ale też wyglądają bardzo przyjemnie. Mój w ogóle, ja bardzo też lubię samochody Porsche. Wojtku, Porsche. Czyli Porsche. Lubię, bo one też mają bardzo ładne kształty. Są takie, ja bym powiedział, że ja bardzo lubię, kiedy samochód ma bardzo ładne oczy. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałem dla ciebie.
Ma, oczywiście, że tak.
Ja bardzo lubię, kiedy samochód ma bardzo ładne oczy. Tesla mają bardzo ładne oczy. Ten samochód nie ma bardzo ładnych oczu. I więc nie mam negatywnych mega... Po prostu ja go jestem w stosunku co do niego obojętny w tym momencie.
Rozumiem.
Mam wrażenie też po tych postach na forum i po tym, co przeczytałem, po tym twecie i tak dalej, mam wrażenie, że ten samochód nie będzie tak wyglądał, jak wyjdzie do sprzedaży.
No to jest ciekawy wątek, którego ja nie brałem pod uwagę. Ja na razie, wiesz, jakby też długo się w sumie zastanawiałem, czy mi się to podoba, czy nie. Ostatecznie wydaje mi się, że mi się podoba, ale nie ze względu na to, jak wygląda, tylko co on ze sobą niesie. W sensie, że już... Pozwolę sobie, wiesz, no bo nie znam jakby tych, wiesz, nie czytałem forum, nie czytałem tego wątku, więc muszę to na razie odłożyć na półkę, ale tak zupełnie czysto mówiąc z własnego, wiesz, jakie są moje odczucia, to mi się podoba to, że on pcha trochę w inną stronę, wiesz, jakby... Nie chodzi o to, czy on w ogóle wyjdzie taki, jak wyszedł, tylko to, że pokazali na konferencji samochód, który naprawdę wygląda kosmicznie i pokazują w ten sposób, że tak też można. Mi się to podoba, w sensie jako taki statement bardziej, nie? Tak jak wcześniej pierwsze samochody Tesli były pokazywane na zasadzie, no to są pierwsze samochody elektryczne w ogóle, wiesz, które mają określony zasięg i pokazali po prostu, że się da. I tym razem też pokazują, że się da, nie? Tylko, że pod względem wizualnym. I bardzo ciekawe rzeczy przeczytałem i widzisz, teraz żałuję, że nie przeczytałem wszystkiego, bo ja czytam tak te pozytywne, te negatywne też, ale na przykład pojawił mi się, gdzieś tam przewinął mi się tytuł ze Spidersweba, gdzie nie pamiętam autora, wybaczcie, bo naprawdę zobaczyłem tylko tytuł i ktoś napisał, że Cybertruck to jest wielka porażka Ilona Muska, akcje runęły, nie? Więc nie wchodziłem na ten tekst.
No dobra, 700 milionów chyba stracił, ale to też bez przesady, w sensie...
Znaczy, teraz to ja ci powiem, co to znaczy runęły, bo runęły to mi się zawsze kojarzy z takim, no to znaczy, że co, już są na zero, czy o co chodzi, nie? Runęły to oznacza, że jest spadek o 6,14%, nie?
Punktu procentowego.
Punktu procentowego. I teraz to jest... Jakby, wiesz, spadek nie jest ogromny. Jak weźmiesz sobie ostatni rok, jak w ogóle kształtowały się te wartości akcji, no to...
Aha, to on wrócił do poziomu sprzed roku, tym spadkiem wrócił do poziomu sprzed roku.
No, no więc, wiesz, no oczywiście, że jakby to, co się dzieje na rynku i teraz też, żebyście mieli świadomość, ja naprawdę się na tym tak dobrze nie znam, ale wiem, że...
Gdzie jest Majer, kiedy go potrzebujesz?
Ja wiem, że w pewnym stopniu możesz ocenić dany produkt, czy podoba się inwestorom, czy podoba się inaczej, czy inwestorzy myślą, że on się spodoba ludziom, nie? Chociaż oni pewnie, wiesz, no, analizują to, co ludzie piszą, Twittera, bla, bla, bla. W pewnym stopniu pokazuje, że okej, spadek 6% oznacza, że większość ludzi uważa, że to będzie słabe, nie? No bo mogłoby być wzrost 6% i wtedy zakładam, że większość ludzi by mówiło, że super, nie? Ale patrząc ogólnie, to nie jest aż taki wielki spadek, nie wiadomo jaki, bo naprawdę, wiesz, Tesla miała przez na przykład 3 czerwca 2019 miała, akcje kosztowały $178. Teraz przed spadkiem 354, po spadku 333, więc jakby to nie jest tak, że wiesz, teraz się nie podniosą. Szczególnie, że ciekawe, Elon Musk powiedział chyba dzisiaj albo wczoraj na Twitterze napisał, że już jest 146 tysięcy zamówień na Cybertrucka, więc no znaleźli się jacyś ludzie, którym się ten samochód podoba. I też niezależnie od tego, czy on faktycznie będzie wyglądał tak jak mówisz, czy będą musieli jednak dostosować go do określonych, wiesz, zasad, do prawa, które jest akurat teraz aktualne. Może się pojawią tam jednak te lusterka, chociaż Roadster też jakby ma docelowo nie mieć lusterek, a już ma wyjść, wiesz, szybciej niż ten Cybertruck, więc jakby no zobaczymy, jaką decyzję będą musieli podjąć, nie? Więc no, jest ciekawie, to mi się podoba, że się zrobiło ciekawie, a nie, że jakby pojawia się po prostu kolejny taki truck i tyle, że jakby to jest kolejna Tesla, no i wygląda naprawdę, naprawdę kosmicznie. Bardzo chętnie poczytam jeszcze właśnie ten wątek na forum, no bo... wiesz, no prawo tak szybko się nie dostosowuje do jednego produktu, który się nagle na rynku pojawia. Chociaż mamy też takie przykłady, że na przykład, wiesz, Uber po prostu wszedł na rynek polski czy amerykański i tak, wiesz, rozglądał się i tak mówi, no co, że coś nie tak jest? Jakby o co wam chodzi? Przecież jakby to co, nie mogą sobie ludzie wynajmować swoich samochodów, żeby jeździli? What the hell? No i jest na rynku od tylu lat, a dopiero, wiesz, na przykład w Polsce ten tak zwany Lex Uber, o którym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać, dopiero co czeka na wprowadzenie, nie? Więc, a już ile lat Uber jest w Polsce? Uber w Polsce od...
Sześć?
od kiedy? Już patrzę.
2012 albo 2013, coś takiego.
Grudzień 2013. No, no to no zobacz, ile czasu minęło i ile kasy już zdążyli wyssać z naszego rynku. Po prostu... takim, wiesz.
Bo my nie jesteśmy tematem, jakby nie jesteśmy podcastem politycznym, no nie?
Nie, 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 zupełnie nie.
I staramy się zawsze być, powiedzmy, może nie tyle apolityczni, bo nasze poglądy są, myślę, że dość znane i bardzo łatwo widziane, szczególnie kiedy na forum jakby ja jestem złym policjantem i robię takie właśnie niektóre akcje. Ale wracając do tego Lex Uber, czy wracając do tego tematu, który też został wysłany nam na maila, za co bardzo dziękujemy, to ja dziwię się polskiemu państwu, że... Co się dziwię się? To jest jakby dziwię się tylko i wyłącznie temu, że nie wyciągamy ręki po pieniądze ogromnych korporacji i dajemy sobie dmuchać w kaszę, no nie? To jest smutne z perspektywy właśnie, że w Polsce brakuje pieniędzy, no nie?
Wszędzie brakuje.
Tak, ale wiesz,
no wiem, no.
A jakby jeśli zapłaciłeś 35 zł za subskrypcję Netflixa na jeden miesiąc, to zapłaciłeś więcej niż Netflix zapłacił podatku w Stanach Zjednoczonych.
No, taka prawda.
I to nie powinno w ogóle mieć miejsca, no nie? W sensie, jeśli są w Polsce i korzystają z polskiego prawa i jakby działają na terenie Polski, to powinni w Polsce płacić podatki. I więc... Ale było bardzo ładne expose i było bardzo ładne rozmawianie na ten temat i jest bardzo ładny projekt i być może Wojtek Amazon też będzie musiał zapłacić w Polsce podatki. Jestem bardzo ciekawy, jak by to wyszło i co by się z tym wydarzyło. Ja mam taką... Tak zastanawiam się tylko, jak myślisz, Wojtek, gdyby właśnie weszło, że nie mogą unikać opodatkowania w Polsce, na przykład taki Uber, no nie? I muszą zacząć w Polsce płacić podatki, to myślisz, że wycofaliby się z Polski prędzej? Czy jakby przerzuciliby opłaty na użytkowników? Czy zapłaciliby te podatki? Bo ja jakby każda z tych opcji jest prawdopodobna. Prawdopodobnie przerzuciliby opłaty na użytkowników, ale wtedy jakby użytkownicy przestaną płacić, w sensie oni przestaną zarabiać, bo jeśli będzie Uber kosztował zamiast 20 zł 35 zł załóżmy,
no to nie masz, no o to chodzi, w sensie to już lepiej jechać taksówką, których ceny też zaczęły maleć.
No, więc ja bym się tutaj nie bał jakby tego, że Polska stanie się krajem się tego świata i nie będziemy mieć Ubera, tylko jakby, wiesz, no jak chcą grać na tym rynku, to niech grają według zasad. Nie?
No, też się raczej skłaniam ku temu, bo uważam, że to jest średnio uczciwe. My dajemy im pieniądze, to oni też nam powinni troszkę dać, nie? Jakby, no ale wiesz, to jest na dłuższy czas rozmowa, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że duże korporacje jednak powinny zostawiać trochę pieniążków. I to dotyczy absolutnie tutaj, wszystkich. Nie?
Tak, szczególnie, że na razie to jest tak, że po prostu jak ktoś zarabia kosmicznie dużo pieniędzy, to jakby wygrał kartę wyjścia z więzienia i nie musi płacić podatków, bo praktycznie tak to wygląda, nie? Znaczy, kiedyś, to jest taka historia, już jest przedawniona, więc mogę to powiedzieć, że kiedyś jakby, jak miałem firmę jeszcze, założyłem firmę i chciałem się zapytać, bo wszyscy mówili, że oni prawie nie płacą podatków jak mają firmę. Ja poszedłem kiedyś do biura takiego podatkowego z pytaniem, już nie będę mówił jakie biuro i tak dalej, ale poszedłem na spotkanie i jakby moim pytaniem było jakby, co mogę zrobić, żeby nie płacić tyle podatków, bo wszyscy mówią, że oni nie płacą podatków, a ja płacę normalnie podatki, normalnie wszystko, no nie? Wiesz, dochodowy i VAT i wszystko, ZUS, i ja wszystko płaciłem sumiennie każdego miesiąca i oddawałem tych parę tysięcy złotych, a moi koledzy z pracy czy znajomi mówili, że przecież ja nie płacę praktycznie w ogóle podatku dochodowego, no nie? VAT cały zjadam i tak dalej. Ja mówię, Jezus Maria, to co wy robicie? Ja
nie, jak to działa?
Jak to działa w ogóle? Ale pani mi bardzo, bardzo szybko jakby wyjaśniła tą różnicę, no nie? Jeśli kupisz mieszkanie, albo najlepiej parę, co już stawia poprzeczkę dość wysoko, to wtedy jest dużo łatwiej uniknąć opodatkowania, bo możesz wszystko wrzucić w koszty, no nie? Ja mówię, aha, okej, to w sensie, jeśli jesteś biedny jak ja, nie? Załóżmy, i nie masz mieszkania, nie możesz sobie pozwolić na kupno mieszkania za 250 tysięcy złotych na przykład, no nie? To będziesz płacił podatki, wiesz co chodzi. Więc, no, I jesteś bogatszy, tym łatwiej jest ci tych uniknąć płacenia podatków, bo po prostu państwo na to pozwala, nie? Więc to jest słabe. Ale nie będziemy rozmawiać o polityce i jakby ja też korzystam z mojego prawa, w zasadzie nie chcę mi się odpisywać na tematy polityczne.
Nie, no wiadomo. Ale rzeczywiście zasugerowany temat jest ciekawy bardzo, bo jakby on ociera się o ten Lex Uber, czyli prawo dotyczące właśnie przejazdów, które ma z jednej strony wymusić na kierowcach zrobienie tej taksówkowej licencji, nawet kierowcach Ubera, ale z drugiej strony też umożliwia taksówkom, chociaż nie wiem, jakoś wydaje mi się, że one nadal mogą sobie to zrobić. Może będą miały po prostu dostęp do jakiejś technologii stworzonej przez państwo, w sensie, że będzie jakiś framework aplikacji, z której będzie każda taksówka mogła skorzystać właśnie do zamawiania taksówek. Nie? Tak, żeby wyrównać szanse obu stron, chociaż no już dzisiaj też, wiesz, duża część taksówek korzysta z aplikacji, bo sobie napisała na własny, wiesz, za własną kasę, no ale...
Tak nawiasem to, jak już to mówiłem, w Londynie, jak chcesz jeździć Uberem, musisz być jakby nie tyle taksówkarzem, co też musisz zdać odpowiednie egzaminy i tak dalej.
No to bardzo, bardzo podobny układ. U nas to po prostu kosztuje jakąś tam kwotę i chyba nadal się zdaje tą znajomość miasta, ale też nie chcę w to wchodzić za głęboko, bo nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Wiem, że po prostu to jest dość duży koszt i dlatego też taksówkarze najczęściej narzekali, że jakby oni musieli ponieść dość duży koszt na starcie, a jakby kierowcy Ubera po prostu, wiesz, rejestrują sobie się w aplikacji, mają samochód i mogą jeździć, nie? Jakby koniec. A robią dokładnie tą samą usługę. Natomiast w tym prawie tam jest zapisana ciekawa rzecz, jakby w tym frameworku aplikacji jest zapisane, że aplikacja do zamawiania taksówek powinna mieć możliwość śledzenia jakby startu i zakończenia kursu, ale też zapisywania notatek dotyczących tego, co uniemożliwiło na przykład dokończenie takiego kursu. Czyli na przykład, nie wiem, zżygałeś się w taksówce, nie? I taksówkarz musiał jakby poprosić cię, żebyś opuścił jednak taksówkę i nie dowiózł cię do domu. To taka informacja powinna się gdzieś zapisać w jakiejś bazie danych. Zakładam, że powinna być przypięta do ciebie jako użytkownika, że to ty się zżygałeś, morto. I
ja się nigdy nie zżygałem w taksówce i dementuję te plotki.
Ale na balkonie zdarzyło się. Przepraszam. W każdym razie, wiesz, zakładam, że ta informacja jest do ciebie przypięta i pewnie byłaby jakoś pokazywana innym taksówkarzom, że na przykład, wiesz, ten typ się żyga po taksówkach, więc uważajcie. Albo nie wiem, może przez to, że żygasz w taksówkach, masz wyższe ceny, nie? No ale i tam jest bardzo dużo wątpliwości, jakby kto powinien mieć dostęp do tych danych, tak? Bo to, wiesz, z jednej strony lokalizacyjne, przypomnę jeszcze, że Uber śledził użytkowników nawet nie tylko w trakcie jazdy, ale też po wyjściu z Ubera, co było bardzo dużą sprawą z rok temu chyba, więc no to już jest, wiesz, takie creepy, że kurde, wiesz, no jednak wiadomo, że musisz pozwolić aplikacji na dostęp do GPS-a, ale po tym jak już ten dostęp udostępnisz, no to już dalej nie wiesz, kiedy ona korzysta z tego GPS-a. I oczywiście w iOS 13 pojawiła się ta funkcja, że możesz pozwolić aplikacji tylko wtedy, tak, kiedy ona działa i to już jest jakby łatwiejsze trochę do kontroli. Nie wiem, jak jest na Androidzie, czy można jakby...
Też, podobnie jest.
Tak, czyli możesz jakby, że dobra, tylko wtedy, jak włączam aplikację. Tak. No to okej. Okay,
teraz
to dobrze.
Od najnowszego Androida już faktycznie też tak
czyli
jest.
Czyli te trzy osoby, które mają najnowszego Androida, mogą z tego korzystać.
To już nie jest tak źle, że aż trzy osoby, aczkolwiek...
No wiem.
Ale tak, teraz od... Jakby kwestia jest tego oczywiście, jak bardzo ufasz temu, ale tak, no tak. Ale tak, teraz się...
No. Więc jakby, wiesz, no... Tą zgodę musisz udostępnić. To niezależnie od tego, czy używasz Ubera, czy używasz jakiejś taksówkowej aplikacji, no bo jakoś cię musi zlokalizować, nie? Chyba, że po prostu ładuje ci się mapa I ty musisz ręcznie, za każdym razem ręcznie ustawić, w którym miejscu chcesz, żeby cię odebrała taksówka. Co, wiesz, no jest trochę trudniejsze niż po prostu, wiesz, kliknięcie zamów taksówkę, bo jestem akurat w tym konkretnym klubie, nie? Więc no to by było troszeczkę utrudnienie, ale może obejście jakby tego problemu, że okej, może ja nie chcę, żeby aplikacja śledziła, gdzie konkretnie jestem. Tylko, że wiesz, wtedy musisz scrollować, no bo zakładam, że wiesz, ona po IP może zobaczyć, dobra, jesteś w Warszawie, to zostawia ci w samym centrum Warszawy tą kropkę i musisz ją przesunąć, czy tam ustawić, wiesz, tam gdzie jesteś i musisz szukać, aha, dobra. A jak jesteś pijany, no to jest duży, większy problem, żeby zlokalizować, gdzie w ogóle jesteś na przykład. Nie, jak jesteś gdzieś w lesie, to może być z tym problem. Możesz sobie, no niby otworzyć mapy, zobaczyć, gdzie jesteś i później przejść do aplikacji. No, robi się kombinacja. Więc tak czy inaczej, żeby faktycznie było to wygodne, musisz się zgodzić na udostępnienie GPS-a. No ale widzisz, te dane się teraz zbierają. Czy one są anonimizowane? Takiego zapisu w tym Lex Uber nie ma. W sensie, to jest też ciekawe. Więc
ja mam też jeszcze obawę taką, że jeśli ktoś rząd czy państwo nie ma najlepszego track recordu, inaczej. Jeśli ktoś zbiera takie dane, trzeba być przygotowanym na to, że prawdopodobnie wyciekną, tak samo jak ktoś chciał budować bazę danych twarzy osób, które tam jeżdżą gdzieś, czy coś tam, samoloty i tak dalej. Robienie bazy jest zawsze słabym pomysłem. Szczególnie takiej, która pozwala ci zobaczyć, gdzie ktoś jeździł i możesz zobaczyć na zasadzie, no, jeśli jeździł 30 razy i dojeżdżał zawsze do tego samego miejsca, to może to jest jego dom,
no,
albo jego praca, albo jego kochanka.
To prawda.
Jakby to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł.
No właśnie. No właśnie, więc no niestety, a zapisy są takie, że właśnie ta aplikacja ma zbierać dane o wszystkich przewozach, zapewnia możliwość gromadzenia danych dotyczących usług przewozowych, wiesz, no wszystko jest też ogólnie bardzo, ale z drugiej strony daje niestety możliwość zbierania zdecydowanie za dużo informacji na temat tych wszystkich przejazdów i nie ma żadnych, wiesz, zapisów dotyczących ewentualnego szyfrowania, nieszyfrowania, whatever, nie? Więc to jest naprawdę źle napisana ustawa, no i ona została, co jest w sumie zaskakujące, została też skrytykowana w ogóle wewnątrz rządu. Which is interesting. I wiceminister cyfryzacji i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powiedzieli, że no sorry, ale to jest słaby pomysł, więc jest duża szansa na to, że na szczęście ten Lex Uber zostanie jednak przesunięty albo przepisany, albo będą jakieś poprawki, więc jeszcze zobaczymy, co z tym dalej będzie. Co też pokazuje, jak trudny to jest temat, bo zobacz, no 2000, sprawdziłem jeszcze raz, i to nie 2013, bo w grudniu 2013 polski oddział Ubera został zarejestrowany dopiero, a od 19 sierpnia 2014 Uber oficjalnie zaczął operację w Warszawie, więc no to jest 5 lat ponad, ale 5 lat ponad bez żadnych, wiesz, ograniczeń, nie? To jest też ciekawe. I ja korzystałem z Ubera nieraz oczywiście, bo to było wygodne i było super, ale w ostatnim czasie jakoś tak mam, nie wiem, ostatnio na przykład wypożyczyłem samochód zamiast jechać Uberem, bo wiedziałem, że to wyjdzie mi taniej niż jakbym jechał Uberem w tą i z powrotem, wiesz? To jest też taka ciekawostka, że to była dla mnie w ogóle nowa przygoda, bo w sumie nigdy nie wypożyczałem samochodu i nie wiedziałem, jakie są zasady i tak dalej. A okazało się, że wiesz, zapłaciłem za cały dzień, takie 24 godziny, 147 zł za samochód razem z ubezpieczeniem takim, że nie musiałem go później na przykład myć przed oddaniem, plus zapłaciłem 40 zł za benzynę. A gdybym wziął Ubera, to prawdopodobnie zapłaciłbym minimum 200 zł za jazdę w tą i z powrotem z tego miejsca, gdzie miałem dojechać, bo musiałem jechać do naszego magazynu, który jest w Józefosławiu, a dla mnie to jest, wiesz, 40 tam 6 kilometrów jazdy. Pozdrawiam. A gdybym chciał na przykład wypożyczyć tego elektrycznego Innoji samochód, te BMW i3, to one też mają ofertę wypożyczenia na cały dzień, no ale kosztuje to 250 zł, to jest raz. I oczywiście jest super samochód, fajne przyspieszenie i tak dalej, tylko problem jest taki, że zwykle samochody, które są w tej chwili na mieście do wypożyczenia, one mają zasięg 100 czasem kilometrów, niektóre mają 80, więc to już też pod korek. Więc jak wypożyczam na cały dzień, no to bałbym się trochę, że może by się okazało, że gdzieś tam w środku tego dnia muszę go podładować. No a tu się robi zaraz kombinacja, że no dobra, to gdzie mogę podładować, teraz muszę szukać miejsca, wiesz, no to strasznie upierdliwe, więc po prostu wziąłem najtańszy jakiś samochód w wypożyczalni i to akurat spełniło moje potrzeby, więc a było nadal tańsze niż taksówka, czy nawet Uber, więc no spoko, nie? Także to taka ciekawostka. No więc losy tego prawa widać, że nadal jeszcze są takie miękkie. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że wymyślą to zdecydowanie lepiej i przynajmniej pojawią się też zapisy jakieś, kto... Jakby jakie powinny być zabezpieczenia nałożone minimalne do tych danych, które są tak czy inaczej zbierane. No bo oczywiście, że część danych jest konieczna, no ale powinny być anonimizowane, szyfrowane i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to się pojawi w tym projekcie ustawy.
A ja tylko powiem jedną rzecz, że ja jeżdżę Uberem tutaj.
Że nie jeździsz, czy jeździsz?
Ale jeżdżę.
Aha, nie, bo mi przerwało i nie słyszałem, czy
jeżdżę,
jeździsz.
Ale no. Dlatego, że... Ale w tym kraju jeżdżenie Uberem jest mniej. Używam Ubera tylko właśnie dlatego, że jest ich więcej niż taksówek, a i tak aha, oni też muszą mieć licencję taksówkarską i tak dalej, i tak dalej. Tak w skrócie,
no,
nie?
No jasne, ci da więc... się też to ułożyć, nie? Jakoś sensownie. Mhm. No. No i dobrze, ale było, żeby jeszcze podatek taka... zostawił. No. To już inna sprawa. No.
Dobra, jeszcze sytuacja jest o tyle ciekawa, a akurat odnośnie... Jest coś takiego w Londynie, co się nazywa Congestion Zone. To jest taka strefa w centrum Londynu, która zdanie ma chronić jakby od smogu miasto, no nie? Od smogu samochodowego. I teraz tam jest sytuacja taka, że ten Congestion Zone obejmuje ci centrum Londynu, tam mniej więcej pierwszą strefę Londynu tak w sumie, no nie? Albo City of London, takie centrum.
Aha.
I wjazd tam kosztuje chyba na dzień około 13 funtów. I jak ja jeżdżę na przykład Uberem czasami od siebie do miasta, jestem w drugiej strefie, to jeżeli jadę do pierwszej, to właśnie przekraczam ten congestion zone, to do Ubera dokładam funta. Oni mają coś takiego wpisane, jakby, że jak zamawiasz Ubera i wjeżdżasz do miasta, to dokładasz funta. Mm-hmm, mm-hmm. Po to, żeby ten jakby kierowca mógł sobie opłacić właśnie jakby...
Ten wjazd na cały dzień.
Ten wjazd, tak. Bo to nie jest taki wjazd, że tam są bramki i tak dalej, tylko po prostu musisz mieć taką specjalną, powiedzmy, winietkę, nie?
No, rozumiem. Ale to, wiesz, no, sprytne rozwiązanie. Zresztą myślą też o tym.
Ale jest tak, że jak masz na przykład samochód elektryczny albo hybrydę, to ta opłata albo jej nie ma, albo jest dużo niższa.
Jasne.
Taka ciekawostka.
No i bardzo dobrze.
Więc, no tak, no i jakby też to widać to tutaj na przykład, jak jesteś w centrum, to jest bardzo dużo elektrycznych samochodów, nie? Bardzo dużo. Jakby te Tesle, które ja uwielbiam obserwować, to jest jedna rzecz, ale jest, wiesz, jak w ogóle Uber to jest tylko Prius. Aha. Są tylko Priusy, no, praktycznie. Tak.
Jasne.
Więc no i trzeba uważać, żeby cię nie przejechały, nie? Bo nigdy nie usłyszysz.
No, to też prawda.
No. To jest w ogóle stały problem. To jest stały problem. Mm-hmm. Ja o tym mówię już wielokrotnie, ale zawsze jest tak, że jak wychodzę, to muszę się obracać. Ja w ogóle nie ufam ludziom do tego stopnia, że jak jestem na jednokierunkowej, to patrzę w dwie strony, Wojtek. I zawsze zastanawiam, czy nie przyjedzie Prius minimalnie w plecy nagle. Nie?
Nice. No nieźle. Nieźle. Słuchaj, mam update, taki mały, drobny, ciekawy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że Twitter zablokował możliwość reklam politycznych? No to jest odpowiedź, powiedzmy na to, Google'a. I Google już teraz działa, jakby ten mechanizm działa u ciebie w United Kingdom, bo w tej chwili przecież trwa kampania, o ile dobrze wiem, przed jakimiś tam wyborami.
Nie słyszałeś pewno, co partia konserwatywna zrobiła?
Nie.
Na Twitterze, kiedy była debata, zmienili nick i zmienili username na Fact Checked UK.
Co?
Z partii konserwatywnej na Fact Checked UK. Nie wyrzuciło im znaczka verified, no nie? I pisali tweety w stylu: no, Boris Johnson zdecydowanie wygrał tę debatę, no nie? To była w ogóle ogromny był w ogóle ból wszystkich. No wiesz, no bo oni złamali regulamin po pierwsze i Twittera. Twitter nie wyrzucił mi zaczka verified, a powinno dziwne. Tak się wydarzyć w momencie, no. W którym zmieniasz username, bo oni zmienili username. Poczekaj, fakt, jest coś takiego jak fakt.
O kurde, ale check. Grubo.
O,
no, też dorzuć tekst to... jakiś, bo to mega ciekawe. W ogóle nie słyszałem o tym. Niesamowite.
Czyli na Financial Times tu jest za tym.
A, to znajdzie jakiś nie za tym. A ja tylko powiem o Google'u, bo teraz Google odpowiedział i tak stanął trochę po środku. W sensie między Twitterem, który zablokował wszystkie reklamy polityczne, a Facebookiem, który właściwie nic nie blokuje, pozwala na, wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma. A Google stanął troszeczkę po środku i z jednej strony... Można puszczać reklamy polityczne na jakby w mechanizmach Google'a, czy tam AdWords'y i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie można ich targetować według politycznych jakby twoich upodobań. Czyli możesz tylko korzystać z targetowania takiego ogólnego, czyli wiek, płeć, i mniej więcej, gdzie jesteś. Nie? Czyli prawdopodobnie ograniczenie do miasta. Było takie dane. Google ma dokładniejsze, ale faktycznie w tych reklamach nie da się aż tak bardzo targetować, wiesz, po, nie wiem, dzielnicy czy bloku, w którym mieszkasz, chociaż pewnie by mogli. W każdym razie to jest ich ograniczenie. No i dodatkowo będą usuwać reklamy, które jakby będzie można... Nie będzie można wrzucać reklam, które mówią, na przykład kłamią o dacie głosowania, which is crazy, że na przykład ktoś pisze, że wiecie, idźcie, wiecie, do urn tydzień później, nie? Na przykład. Albo na przykład nie będzie można puścić takich reklam, że jakiś kandydat zmarł. Nie? Czyli to taki ewidentnie jest to absolutnie fake news, ale z drugiej strony no nie będą banować takich, że ktoś pisze, że nie można ufać tej drugiej partii, nie? No bo to już jest matter of opinion, jak mówią w BBC. Więc no, jest to częściowo podejście w ogóle do tego tematu. Ciekawy jestem, jak to zadziała właśnie teraz w wyborach waszych, twoich w UK.
A i w ogóle wiesz, że mogę w nich brać udział?
O, a to też ciekawe. No proszę.
To jest ciekawe.
Aha. No właśnie. To w sumie możesz sobie zagłosować na kogoś. Boris Johnson może liczyć na twój głos, wiem, że tak będzie.
No oczywiście, no, wiadomo.
Mix. No w każdym razie jest to naprawdę ciekawe, że w ogóle dotknęli tego tematu i nie zostali, wiesz, cicho. Ciekawy jestem, czy rzeczywiście ucięcie kwestii targetowania po twoich upodobaniach politycznych rzeczywiście będzie miało wpływ na to, znaczy inaczej, no, czy ukróci możliwość wpływu na ludzi z wykorzystaniem reklam, no bo właściwie wiesz, z tym się trochę zmaga internet i zmagają te wszystkie sieci reklamowe, no bo social media i to, co się wydarzyło, wiesz, z Trumpem i tak dalej, no te właśnie bardzo precyzyjnie targetowane reklamy po prostu w dużej mierze miały wpływ na to, kto został prezydentem w Stanach, więc ciekawy jestem, czy to, że platforma jednak ucina niektóre rzeczy, sprawi, że ten wynik będzie inny albo będzie bardziej oddawał, wiesz, nastroje społeczne, to wiesz, czy ludzie są za kimś, czy za kimś innym, no nie wiem, zobaczymy, bardzo jestem ciekawy, wiesz, zresztą to też będzie trudne do zmierzenia, nie, jakby no, nie możesz powiedzieć, że aha, to ten wynik to tylko dlatego, że Google uciął możliwość targetowania, nie, no ale ciekawy jestem, czy będą jakieś zaskoczenia, czy nie. W każdym razie uważam, że wiesz, no, przynajmniej zrobili jakiś ruch w tą stronę, nie? Więc spoko. Jest to jakiś tam update do tego, co rozmawialiśmy przy okazji Twittera. I jeszcze jedna rzecz, też dość szybka, ciekawostka. Pojawił się hotel i on się znajduje w Japonii. To jest japoński hotel w mieście Fukuoka, w prefekturze Fukuoka. Bardzo przyjemne miejsce. Sprawdziłem sobie na Google Mapsach i naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. I ten hotel nazywa się One Dollar Hotel. Możesz sobie sprawdzić na onedollarhotel.com. Chodzi o to, że możesz spać tam za jednego dolara, tylko jest mały twist. Cały twój pobyt będzie live streamowany przez 24 godziny.
Na YouTube. W ogóle ten hotel nie wygląda jakoś szczególnie dobrze, żeby nawet jakby to było tego warte.
Znaczy, tak, jak popatrzysz na zdjęcia tego hotelu, no to na przykład łazienka wygląda okrutnie, nie? W sensie. I oczywiście są takie, ważne jest to, że oczywiście streamu z łazienki nie ma, jest stream tylko z pokoju. W pokoju też są odpowiednie informacje, że nie można na przykład, żeby uważać, nie pokazywać swojego, nie wiem, paszportu czy
pindola
też, karty kredytowej, ale właśnie, żeby nie, jest zakaz jakby, wiesz, mingling, nie można tam robić seks. Na przykład, nawet jeżeli to jest seks z samym sobą, to też nie. Więc jakby, ale to działa. W sensie, to jest ciekawe, że właściciel tego hotelu planuje, że na razie oczywiście traci na tym, w takim sensie, że oczywiście zasady są utrzymane i człowiek płaci tego jednego dolara, no i jest live streamowany, ale każdy taki jednodolarowa noc to jest jednak dla niego strata, no bo w tej chwili jego kanał ma 10 tysięcy subskrypcji na razie i jego plan jest taki, że on będzie po prostu wrzucał, wiesz, monetyzację na tych transmisjach na żywo.
The best of!
Co?
The best of!
The best of!
Na zasadzie, wiesz.
Wycinki, może będzie to montował, nie wiem, ale...
Ej, wyobraź sobie na 10 godzin pierdzenia w One Dollar Hotel, no nie?
Na przykład, no. Ale właśnie, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie ma tam audio w ogóle, nie? Czyli jakby cały stream to jest tylko obraz. Więc jeżeli ktoś, kto, wiesz, śpi w tym hotelu, chce się jakkolwiek skomunikować z ludźmi, którzy go oglądają, no to musi, nie wiem, pisać coś na kartkach i ewentualnie, wiesz, w ten sposób działać. Natomiast, no, znaczy ja nie wiem, ja myślę, że to, wiesz, że oczywiście, że wszyscy teraz o tym mówią.
Nie widzę z tym, Wojtek, żadnych problemów.
Nie, zero problemów w ogóle. Znaczy właśnie śmieszy mnie to, że on powiedział w wywiadzie, to jest doskonałe, uwaga, w wywiadzie mówi tak: young people nowadays don't care much about the privacy. Some of them say it's okay to be watched for just one day. Nie? To też pokazuje trochę stan, w jakim jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie tą prywatność. Bo wiadomo, że social media jakby przebiły przez wiele granic i wiele rzeczy zobaczyliśmy, których zobaczyć nie powinniśmy. I jak się okazuje, wiesz, żeby zaoszczędzić, znaczy, że nadal handel swoją prywatnością, no bo wtedy nie płacisz kasy, wiesz, za noc, tylko no, płacisz swoją prywatnością za to, że możesz tam zostać dłużej. No to jest... No jest to problem naszych, kurna, społeczeństwa i ciekawy jestem, czy ten projekt w ogóle przetrwa. Uważam, że raczej nie, że to będzie jakby ciekawostka przez chwilę, ale po prostu no, już z takiego czysto biznesowego podejścia. Gdyby się okazało, że większość osób mówi, dobra, niech streamują, trudno, nie? Po prostu, wiesz, to skończy się jego biznes, no bo on nie będzie w stanie reklamami na tych streamach na żywo i nawet jakie by nie robił, wiesz, wycinki najlepsze, coś tam, to nie będzie, nie da się utrzymać biznesu w ten sposób. To jest moje zdanie. W sensie, no nie ma szans, bo reklamy po prostu na YouTubie to są jakieś grosiki i to mu nigdy nie uda się, wiesz, zarobić tyle, żeby to było dla niego opłacalne. Więc no pomysł jest spoko na zasadzie stunt, że wow, teraz wszyscy będą o mnie mówić, ale na dłuższą metę myślę, że to szybko padnie. Tak mówię z takiego czystego, wiesz, biznesowego podejścia, nie?
Nie, no, zupełnie nie widzę z tym żadnych problemów, Wojtek. Uważam, że to jest super pomysł, doskonały, 10 na 10 i tak dalej. Myślę, że ważniejszą informacją, w sensie bardziej ten... No nie wiem. Apple News mi się zacięło.
Rozumiem, zdarza się. No, więc to były wszystkie moje tematy na dzisiaj.
Ja zobaczę, czy ja coś mam jeszcze. Czy nie? Nie, to wszystko.
O, no proszę. Dobrze, to przyjacielu, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. w takim razie. Bardzo było miło i zapraszam ciebie i naszych słuchaczy do po ciemności.
To z ciemno już zgaśmy te światła i chodźmy, Wojtek, nagrać After Darka. Zapraszam was serdecznie. To, co się wydarzyło w tym odcinku, co warto jest zapamiętania jakby, to oprócz tego, że jest informacja, jaki challenge jest w tym tygodniu, czyli znajdź dobre TikToki, można to posłuchać, będzie za chwilę w After Darku. Aha. Pamiętajcie o konkursie. Temat konkursów jest podlinkowany, więc można po prostu wejść i odpowiedzieć tam. Ja postanowiłem, napisałem już to sobie w tym temacie, że tak powiem, bo już sobie go wrzuciłem na razie na forum, że tak powiem, moderatorskie po prostu, żeby sobie tam już wisiał. Zgłoszenia do 29 listopada, czyli do przyszłego piątku, to będzie Black Friday swoją drogą. A wyniki w kolejnym odcinku jest z podcastu, czyli około 1 lub 2 grudnia.
Dobrze, tak też zróbmy.
Dobrze, super. Pozdrawiam w takiej opcji serdecznie. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się już za tydzień albo za chwilkę.
Tak jest. To pa.
Siema.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.